Współczesna nauka redefiniuje Wikingów, odchodząc od popkulturowego mitu krwawych barbarzyńców na rzecz analizy wyrafinowanego systemu ekspansji społeczno-ekonomicznej. Wikingowie nie byli jednowymiarową hordą, lecz racjonalnymi aktorami strategicznymi, którzy z niemal korporacyjną precyzją wykorzystywali luki w europejskiej infrastrukturze bezpieczeństwa. Ich sukces opierał się na unikalnym sprzężeniu technologii szkutniczej, mobilności i pragmatycznej adaptacji, gdzie przemoc pełniła rolę narzędzia optymalizacji zysków, a nie celu samego w sobie. Od anarchicznych rajdów po budowę trwałych struktur państwowych i miejskich ośrodków handlowych, Skandynawowie pełnili rolę brutalnego katalizatora średniowiecznej modernizacji. Zrozumienie tego fenomenu wymaga odrzucenia romantycznej patyny i spojrzenia na Wikingów jako na inżynierów społecznej technologii strachu, którzy potrafili konwertować mobilność w trwałą władzę. Popkultura od dekad próbuje udomowić Wikingów za pomocą dość topornej karykatury, serwując nam obraz rogatego hełmu, dzikiej brody i obowiązkowego pożaru klasztoru w tle. Jest to wizja niezwykle sugestywna, ale z punktu widzenia współczesnej nauki głęboko podejrzana i poznawczo jałowa. Dzisiejszy paradygmat badawczy nakazuje nam patrzeć na epokę Wikingów nie jak na romantyczny festiwal barbarzyństwa, lecz jak na precyzyjnie nastrojony system ekspansji społecznej i ekonomicznej. Aby zrozumieć ten fenomen, musimy zacząć od rygorystycznej precyzji pojęciowej, ponieważ słowo Wiking nie oznaczało wcale każdego mieszkańca mroźnej Skandynawii. Była to raczej figura działania, określenie uczestnika konkretnej wyprawy, który decydował się wyjść poza bezpieczny rytm rodowego gospodarstwa. Wiking to nie etnos, lecz funkcja społeczna, nie metryka urodzenia, a specyficzny tryb operacyjny nastawiony na zysk i ryzyko. W tym sensie Wiking był mniej narodem, a bardziej ruchomą instytucją, która potrafiła zamienić fiord w bazę strategiczną, a może w autostradę transportową. Był to człowiek, który z niemal korporacyjną bezwzględnością potrafił przekuć cudzą słabość w wymierny przychód. Jeżeli natomiast potraktujemy go jako uczestnika wyspecjalizowanego modelu ekspansji, dostrzeżemy w jego działaniach żelazną logikę instytucjonalną. Wyprawa wikińska była w istocie inwestycją wysokiego ryzyka, finansowaną wspólnym wysiłkiem poprzez dostarczenie statku, broni i reputacji wodza. Zysk z takiego przedsięwzięcia mógł przybrać postać srebra, niewolników, ziemi lub strategicznego sojuszu małżeńskiego, budującego pozycję polityczną rodu. Epoka Wikingów nie była krwawą anomalią poza nawiasem cywilizacji, lecz brutalnym testem wytrzymałości ówczesnej infrastruktury europejskiej. Administracja, jak powszechnie wiadomo, potrafi być niezwykle dostojna, ale problem zaczyna się w momencie, gdy musi ona dogonić zwrotną łódź na płytkiej rzece. Pozycja kobiet w skandynawskim ekosystemie wymaga od nas porzucenia czarno-białych filtrów. Archeologia i sagi rysują obraz zaskakująco silnej podmiotowości, zwłaszcza gdy zestawimy ją z duszno-patriarchalnym klimatem reszty ówczesnej Europy. Kobieta na północy nie była jedynie tłem dla męskich wyczynów, lecz pełnoprawną operatorką domowego kapitału, zdolną do dziedziczenia, zarządzania majątkiem czy inicjowania rozwodu. Słynny symbol kluczy noszonych dumnie przy pasie nie stanowił biżuteryjnego kaprysu, lecz był czytelnym certyfikatem realnej domowej jurysdykcji. Pod nieobecność mężczyzn, którzy realizowali swoje ryzykowne projekty eksportowe za morzem, to one przejmowały pełne zarządzanie operacyjne gospodarstwem i zasobami. Nie była to władza o charakterze dekoracyjnym, lecz twardy, codzienny zarząd nad przetrwaniem rodu w surowym klimacie. Religia Wikingów nie była systemem kojących dogmatów, lecz raczej brutalnym kursem zarządzania ryzykiem w świecie pełnym fatalizmu. Panteon bóstw odzwierciedlał społeczną hierarchię i potrzeby. Wojownik aspirujący do Walhalli nie był po prostu człowiekiem owładniętym agresją, lecz uczestnikiem skomplikowanej gry o metafizyczną stawkę. Broń w kulturze północy wykraczała daleko poza czystą funkcjonalność, stając się nośnikiem rodowej pamięci i manifestem statusu. Miecz nie był zwykłym sprzętem z magazynu, lecz prawdziwą biografią metalu, często zdobioną, nazywaną i przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Realny Wiking był pragmatykiem, który w doborze ekwipunku kierował się skutecznością i dostępnością materiałów, a nie estetyką współczesnych filmów. Najpowszechniejszym narzędziem perswazji była włócznia, tania w produkcji, oszczędna i zabójczo skuteczna zarówno w pchnięciu, jak i rzucie. Kluczowym elementem wikińskiego systemu bezpieczeństwa była tarcza, która wbrew pozorom nie służyła wyłącznie do pasywnej ochrony. Ta duża, okrągła konstrukcja z żelaznym umbem była narzędziem dynamicznym, pozwalającym na aktywne wiązanie broni przeciwnika i kontrolowanie dystansu. Skjaldborg, czyli mur tarcz, stanowił nie tylko skuteczną taktykę defensywną, ale był wręcz wizualną metaforą skandynawskiego społeczeństwa. Indywidualna chwała była wprawdzie pożądana, jednak ostateczne przeżycie zależało od żelaznej dyscypliny i utrzymania zwartego porządku linii. Wojskowość Wikingów nie stała w miejscu. Ewoluowała z gracją drapieżnika, który uczy się optymalizacji kosztów i zysków. Początkowo mieliśmy do czynienia z anarchicznymi grupami wyprawowymi, opartymi na kruchych więziach rodu, patronatu i doraźnej lojalności. Z czasem jednak na horyzoncie pojawiły się większe armie, wieloletnie kampanie i systemy poboru, które przekształciły luźne bandy w zalążki zawodowej organizacji militarnej. Symbolem tej transformacji są twierdze pierścieniowe, czyli zaawansowane technicznie, geometryczne obozy warowne, budowane w czasach Haralda Sinozębego. Obiekty takie jak Agersborg, Fyrkat, Nonnebaken, Trelleborg i Borgring datowane na lata 970-980 to nie są zwykłe szańce, lecz manifestacja królewskiego zarządzania przemocą i logistycznej sprawności. Ich regularna, niemal matematyczna konstrukcja kompletnie nie pasuje do obrazu pijanej, anarchicznej bandy, z którą popkultura tak chętnie nas oswaja. Największym technologicznym fundamentem tej ekspansji była sztuka szkutnicza stanowiąca prawdziwe R&D tamtej epoki. Statek w kulturze Wikingów był czymś znacznie więcej niż tylko środkiem transportu. Był narzędziem wojny, handlu, prestiżu, a w końcu i pochówku, łączącym sakrum z brutalnym profanum. To właśnie ta technologia spięła klasztor w Lindisfarne, targi niewolników w Dublinie i rzeki Rusi w jedną spójną mapę mobilności sięgającą aż po Bizancjum i Nową Fundlandię. Sama technika budowy była popisem wyrafinowania, którego nie powstydziliby się współcześni inżynierowie materiałowi. Poszycie klinkierowe, w którym dębowe deski zachodziły na siebie niczym łuski drapieżnej ryby, nadawało kadłubowi niesamowitą elastyczność, pozwalając mu przetrwać tam, gdzie sztywne konstrukcje pękały. Metoda Shell First, polegająca na kształtowaniu najpierw poszycia, a dopiero potem dodawaniu ram wewnętrznych, wymagała od szkutnika genialnego oka, a nie abstrakcyjnego planu technicznego. Drewno rozszczepiano wzdłuż słojów, co drastycznie zwiększało jego wytrzymałość i sprężystość, tworząc system zdolny do negocjowania z morzem, a nie bezmyślnej walki z jego potęgą. Żelazne nity, smoła i boczny ster tworzyły spójną całość, która pozwalała kadłubowi pracować na fali z gracją, której brakowało ciężkim statkom południa. Wikingowie zachowywali się jak nowocześni aktorzy strategiczni, którzy z niemal korporacyjną precyzją potrafili zidentyfikować i bezlitośnie wykorzystać każdą systemową lukę. Choć ich okrucieństwo było niezaprzeczalnym faktem historycznym, to za fasadą brutalności kryła się zdumiewająca inteligencja organizacyjna oraz instynkt polityczny. Ekspansję z północy należy zatem odczytywać jako skomplikowaną mapę napięć średniowiecznej Europy, a nie prosty, linearny podbój prowadzony od fiordu do fiordu. Była to raczej wielopoziomowa sieć eksperymentów strategicznych, w których metody działania dobierano z elastycznością godną najlepszych strategów. W jednym regionie dominował błyskawiczny rajd, w innym długofalowy handel, a jeszcze gdzie indziej okup, trwała okupacja lub asymilacja przez lokalną kulturę. Ta niezwykła plastyczność operacyjna wyraźnie odróżniała Skandynawów od stereotypowej, bezmyślnej hordy, która jedynie niszczy i bez śladu przepada w mrokach dziejów. Wikingowie owszem niszczyli, ale zaraz potem z równą energią zakładali targowiska, zimowiska, miasta, a ostatecznie całe księstwa i trwałe dynastie. Ich model działania przypominał brutalny algorytm adaptacyjny, który każdą operację rozpoczynał od wnikliwego skanowania środowiska pod kątem zasobów i słabości. Szukali miejsc, gdzie srebro było skumulowane, obrona dziurawa, a lokalni władcy skłóceni na tyle, by nie móc sformować wspólnego frontu. Średniowieczny ransomware pływał pod żaglem, a jego skuteczność zależała od precyzyjnego uderzenia w najczulsze punkty systemu, takie jak bezbronne, a bogate klasztory. Jeśli pierwszy test w postaci rajdu wypadał pomyślnie, następowała iteracja, wymuszenie okupu, handel, a w końcu ustanowienie stałej jurysdykcji. Wikingowie nie zniknęli z kart historii, lecz zostali wchłonięci przez systemy, które sami zmusili do ewolucji. Dziś, gdy nowoczesne algorytmy i kapitał mobilny wciąż szukają luk w naszych zabezpieczeniach, warto zadać sobie pytanie. Czy nie staliśmy się społeczeństwem, które jedynie zamieniło topór na regulamin? Pytanie brzmi, czy nasza cywilizacja jest czymś więcej niż tylko chwilową pauzą między jednym najazdem a drugim.